Oceny placówki. Piotr Chmielowski, Bolesław Prus, Nasi powieściopisarze. Zarysy literackie, seria druga. Warszawa, Kraków, 1895. Strona 377 do 378. 380 do 381. Placówka. 1885 rok. Przedstawia wybornie, a z wielkim uczuciem i poetycką fantazją, anormalność naszych stosunków wiejskich, wśród których pomiędzy sąsiadami z dworu i chaty nie może przyjść do porozumienia, czy to z powodu lekkomyślnego sposobu postępowania jednych, czy nieufności drugich, z czego korzystają żywioły nieprzyjazne w osobach kolonistów niemieckich, zagarniających ziemię i uszczuplających zarobki mieszkańców tubylczych. Ślimak, będący główną w opowiadaniu figurą, to postać wybornie pochwycona z życia zarówno w żądzy zarobku i zwiększenia swojej posiadłości, jak w lenistwie, każącym odkładać z dnia na dzień wykonanie zamiarów za dobre uznanych zarówno w smutku, jak w radości, zarówno w samolubstwie, jak w miłości bliźniego, zarówno w stanie trzeźwym, jak pijanym, zarówno w stosunku do żony, którą bije, ale której się słucha, jak w stosunku do współmieszkańców wioski, względem których nie poczuwa się do solidarności. Obok tej naczelnej postaci, rysującej się przed nami w całej plastyce, przesuwają się doskonałe figury jego żony, parobka, oszalałej z zawodu miłosnego i poniewierki wśród ludzi dziewczyny, dzieci ślimaka, nauczyciela kolonistów niemieckich, demokratycznymi frazesami szafującego panicza z Warszawy, obojętnej na rzeczywiste położenie ludu szlachty i tak dalej. Przyroda w placówce w poetycznym ukazuje się pryzmacie. Wszystko w niej żyje, mówi niemal i działa. Przytoczyć by można całe szeregi prześlicznych opisów, poczynając od tego, który nam rzekę Białkę, tak ważną rolę grającą w historii ślimaka, ujmująco maluje. Pod względem kompozycji drobne zaledwie usterki placówce zarzucić by można. Okazał tu Prus swoją zmężniałą umiejętność kształtowania charakterów na szeroką skalę i wiązania cząstek wątku powieściowego w jednolitą, harmonijną całość nie tylko w zakresie noweli, ale i w obrębie większej powieści. Troszkę może zacieśnione są stosunki, wśród których żyje ślimak. Może by roztoczenie szersze zarysu życia gromadzkiego przyczyniło się do większego urozmaicenia. Lecz i w takim stanie, w jakim jest placówka obecnie, stanowi utwór wyborny pod względem artystycznym, a ważny pod względem społecznym. Jak Antek w nowelistyce, tak placówka w powieściopisarstwie naszym zajęła zaszczytne i trwałe miejsce, obudziła żywe zajęcie i zwiększyła dla autora uczucia sympatyczne. Od samego Prusa dowiadujemy się, że placówkę zaczął pisać około roku 1880, że ponieważ początek jej zganił jeden z kolegów po piórze, zabrał się do pilniejszych badań nad kompozycją i do nowych studiów nad chłopami. Tak, że dopiero w 5 lat potem przystąpił do wykonania swego utworu. Ta staranność w obmyślaniu planu i zbieraniu spostrzeżeń dla pogłębienia charakterów znamionuje pisarza, który zadanie swoje nie tylko pod względem treści i myśli przewodniej, ale i co do szczegółów artystycznych traktuje serio i dąży do coraz wyższego udoskonalenia. Stanisław Tarnowski. Historia literatury polskiej, tom 4, część 2. Wiek XIX. 1863 do 1900. Kraków, 1907, strona 106 do 107. Placówka. Powieść większa z naszego dzisiejszego stanu społecznego wzięta miała duże powodzenie. Treść jej to wypieranie Polaków z ziemi przez zalew Niemczyzny. Szlachcic traci majątek i sprzedaje go Niemcowi, bo lekkomyślny, bo próżniak, bo ma głupią żonę, której się przykrzy na wsi. Chłop traci swój grunt, bo nie rozumie, bo nie umie sobie dać rady, bo wierzy zdradliwym doradcom. Jego w końcu ratuje, jak Deus ex machina, sąsiad, a dawniej nieprzyjaciel. Szlachcica przygarnia tylko z miłosierdzia sąsiad, bierze go do siebie. Sytuacja niestety bardzo współczesna. W obserwacji dużo trafności, w wykonaniu dużo prawdy, bez fałszywego poetyzowania i bez przesadnego gburowatego realizmu. Wilhelm Feldman. Współczesna literatura polska, 1880-1904. Warszawa, 1905. Wydanie trzecie, tom pierwszy. Strona 223-225. Wpatrzony w ziemię, jej bóle i nadzieje, Prus w roku 1880 rozpoczyna, w roku 1884 kończy placówkę. Już nie jednostka, lecz naród cały staje się jego bohaterem. Nie filantropia, lecz wielka idea społeczna jego celem. Jesteśmy na ziemi piastowskiej, zagrożonej przez niemiecki Drang nach Osten. I gdzież są jej obrońcy historyczni? Skrzetuski nie broni dziś z baraża, lecz siedzi może w Monako. Wołodyjowski zamiast zakopać się raczej pod gruzami, woli antyszambrować w Berlinie, w jakimś przedpokoju politycznym. Kmicic nie myśli o przewinieniach swych niedawnych i rozhulawszy się z Oleńką, między jednym Mazurem a drugim sprzedaje ojcowiznę. Pozostał jednak chłop. Bez parceli ślimaka, na której może stać wiatrak, wieś dla Niemców nie ma wartości. Powstaje tedy zaciekła walka między chłopem a przybyszami. Sprzysięgła się przeciw niemu cała wyższość kultury niemieckiej. Sprzysięgli się swoi, kierowani chciwością, ciemnotą, wszystkimi popędami barbarzyńskimi. Sprzysięgły się nawet siły przyrody. Chłop nie ustąpił. Była chwila, kiedy, złamany nieszczęściami, chciał się już zgodzić. Chwyciła go wtenczas baba, ta personifikacja konserwatyzmu wiejskiego, dzika, gorączką pałająca przed śmiertną, i wymogła na nim przyrzeczenie, że zostanie. Niemcy odeszli. Optymizm ideowy, będący realistycznie znowu pesymizmem. Prus obserwator i człowiek racjonalny widzi chłopa w najciemniejszych kolorach. Jego ślimak to chłop setnie głupi, chytry, podejrzliwy, bez serca dla drugich. Najwyższym jego ideałem, by po pracy wypocząć i wydobrzeć w kościach. Dzieli on z Chrzanowskim sławę obrony posterunku, gdy zasługę tę należy przypisać właściwie ich żonom. I cóż Prusa godzi z tym chłopem, że każe w nim widzieć placówkę? Uczucie. Ślepe, namiętne, bezgraniczne przywiązanie do ziemi. Niedostępny mędrkowaniu, nieoderwany od gruntu macierzystego przez krytycyzm, kulturę, racjonalizm. Instynkt dziedziczny. Ślepe, bezgraniczne przywiązanie do ziemi. Źródło siły żywiołowej, najzbawienniejszych natchnień. Uczucie to bierne, nieucywilizowane, konserwatywne, to najlepszy patriotyzm. Nieruchome i proste jak głaz, a na głazie tym placówki narodowe mogą stać bezpiecznie. W jego znaku atoli także zguba dla jednostek odrywających się od tłumu, pogrążonych zwykle w inercji i bezmyślności, mającego na dzień powszedni, na życie powszednie, wystarczającą broń w pozytywizmie zdrowego rozsądku. Kontrast ten, ziejący zawsze między geniuszem a tłumem, spotęgował się w naszych czasach do stopnia walki śmiertelnej na tle zbanalizowania pozytywistycznego społeczeństwa, odpychającego jako wroga, szczególnie geniusza uczucia. W stanie mniej rozwiniętej i dumnej cywilizacji ludzie żyją więcej instynktem, szczerością, uczuciem bezpośrednim. Na tym gruncie szerokim schodzą się jednostki wybrane z masą, są jej wyrazem, przewodnikami. Dzisiaj ten tylko, kto się wrył w księgi, w metal, w liczbę, w trupie ciało, albo kto uzbrojony w najgłupsze, bo żadną sankcją nieuświęcone przywileje urodzenia i pieniądza, ten tylko jest panem epoki. I oto Prus, wychowanek okresu materialistycznego, fanatyk matematyki i elektrotechniki, staje się najżarliwszym obrońcą sponiewieranego uczucia. Stan swego społeczeństwa ludzkość nawet zacznie rozpatrywać jako walkę między pełzającym rozsądkiem a geniuszem serca, między poziomym w skorupie egoizmu i ślimactwa zamkniętym tłumem, a bohaterami altruizmu. Uczucie jako idea subiektywna, jako imperatyw etyczny, ale jeszcze bez ucieleśnienia artystycznego, triumfuje w powracającej fali, w placówce jako instynkt zbiorowy wychodzi zwycięsko z wrogiego potopu. Realizm nie pozwala sobie na idealizowanie kogokolwiek. Karykaturzysta znęca się tu nad chłopomanem. Bohater utworu, Ślimak, nie ma w sobie żadnej cechy bohatera, a jednak zwycięża potęga ślepa. Instynkt, bezgraniczne przywiązanie chłopstwa do ziemi. Pozytywny rozsądek dawno byłby ustąpił przed nawałą. Ślepe, nieracjonalne uczucie każe, jeśli nie Ślimakowi, to jego babie wytrwać. I ziemia się obroniła. W walce o byt nie tak zwana kultura, wyrachowanie, pozytywizm, lecz źródło siły żywiołowej, miłość, triumfuje. Zaprzeczenie podstaw pozytywizmu zupełne. Antoni Potocki. Polska literatura współczesna. Część pierwsza. Kult zbiorowości. 1880-1890. Warszawa, 1911. Strona 266-268. Od razu wstępnym bojem zdobywa sobie powodzenie pierwsza z powieści Prusa – Placówka. Utwór ten jest na wskroś znamienny dla całej obfitej kategorii rzeczy ludowych. W samym Prusie jest ostatecznym skrystalizowaniem się fermentów, które kilkuletnia twórczość nowelistyczna była obudziła. Było to jego wyzwolenie z więzów doktryny w dziedziny życia, wrażenia, obserwacji. I wyzwolenia tego ostatecznym etapem jest lud. Twardy chłop, poznański, Ślimak, uskrzydlił warszawskiego pozytywistę. Już przedtem bardzo z bliska, bo w charakterze robotnika, Prus obserwował, a raczej zżywał się, jak wiemy, z maluczkimi. Ale tu, w placówce, natrafił szczęśliwie na takie zjawisko, które rozproszone, tkliwe, żałosne, ludzkie wrażenia zwarły w jedną ideę. Odbije się ona mocnym echem i potem w dalszych koncepcjach Prusa, jako ziemia i prosty człowiek, lalka, tu tymczasem staje się punktem wyjścia pierwszej jego większej powieści, a zarazem pierwszego na większą skalę powodzenia w literaturze. Placówka 5 czy 6 wydaniami, zainteresowaniem powszechnym, które budziła już na szpaltach gazety, otwiera w istocie długi szereg powodzeń literackich ewenementów tego dziesięciolecia. Cóż znalazł w niej ogół, coraz to szerszy czytelników? Znalazł jak w soczewce zebrane w jedno ognisko wszystkie promienie momentu, wszystko, co go w tej chwili najmocniej zajmowało. Ślimak, przeciwstawiający się zwycięsko nawale germańskiej, to przede wszystkim zapowiedź pełna dobrej wróżby wobec groźnych zapasów w Poznańskiem. Jakże jej pragnąć musiały strwożone serca tej nieszczęsnej inteligencji, która nie będąc narodem, za naród czuć i przewidywać musi, nie mając sama mocy. Mocy tej wygląda jak zbawienia i szuka. Ślimak i Jagna, Staś i Jędrek, to lud opoka, na której tak pragnie budować całe pokolenie. Więc przepowiednie entuzjastów, przewidywania działaczy, potwierdza ów zawsze dla wszystkich najzrozumialszy argument. Obraz ten, którego nie wiedząc o tym zawsze najchętniej słucha ogół, twórca. Przy tym rękojmią wartości utworu staje się jego realizm. Ten Ślimak lud. To nie bezsilna idealizacja, to lud żywioł ze wszystką ślepotą żywiołu, ale i z jego potęgą. Genialnie przeprowadzona psychologia chłopskiej prawdziwej jednostki, zawartej w pozornym dwojgu, mężu i babie. Żywe postaci owczarza, grzyba, rubaszny, jędrny humor, nie dający nigdy mimo krwawych śladów przejść akcji w melodramat. Cały ten żywotny, wskroś odczuty i zrozumiany wątek chłopskiego żywota, jak owe jagły trzymające gorącość, to wszystko musiało placówce dać skuteczność i pożywność, pokarm dla łaknącego ogółu. Po kilkuletnim terminie nowelistycznym Prus szczęśliwie w placówce pozbył się resztek owego gawędziarstwa, rzemiennym dyszlem jeżdżącego po rozłogach naszej dawnej powieści. Tu obraz za obrazem, scena za sceną, rozwija się nieodzownie język nasycony gwarą ludową, zwarty i krzepki, całość wrażeniem i myślą intensywna. Budowa bez nieużytków. Słowem, ta powieść z noweli rodem to dzieło sztuki. Wreszcie owa idea przewodnia, owa koncepcja chłopa jako placówki, wyrastająca z całości, ma tu charakter zgoła inny niż dawny dydaktyzm i nieodłączna odeń tendencja. To nie bakalarska przestroga, lecz wyraźny etap na drodze do jakiejś syntezy, która będzie miała znaczenie zarówno dla życia, jak dla sztuki. Konstanty Wojciechowski, Bolesław Prus, Lwów 1939, wydanie czwarte, strona 39-57. Pod zaborem pruskim rozpoczęła się przed laty rozpaczliwa walka o ziemię. Fala niemiecka posuwała się na wschód. Na łanach polskich, także w Królestwie, zjawiały się coraz to nowe domy niemieckich kolonistów. Znikała wielka własność, wysiłki około ratowania zagonów ojczystych okazywały się aż nazbyt często daremnymi. Budziła się trwożna myśl, co będzie z nami, gdy ziemię stracimy? Czy i kto potrafi ją uratować? Pisarze polscy od dawna zajmowali się tą sprawą, starali się budzić uczucia patriotyczne wśród szerokiego ogółu, zachęcać do oporu, wskazywać środki ocalenia się. Ale rad ich nie zawsze można było posłuchać. Łączność dworów, wzajemne wspomaganie się, rzecz zbawienna, ale chodzi o sposób, w jaki pomagać sobie należy. Gdy właściciel dóbr, Polak, zadłuży się, a zacny sąsiad udzieli mu pożyczki, byle tylko zadłużony nie sprzedał ziemi Niemcom, to postępuje oczywiście bardzo szlachetnie, lecz nie zawsze sąsiad sąsiada, choćby chciał, ocalić potrafi. Może nie mieć pieniędzy, czy na pożyczkę, czy na kupno zadłużonego majątku. Prus sam ongiś wskazał taki sposób ratowania ziemi, w powiastce wieś i miasto. Ale widocznie zrozumiał wnet, że spuszczanie się na pomoc drugich nie zawsze byłoby dobre, bo do sprawy tej powrócił w placówce. Placówka to powieść. Bohaterem jest chłop, zwący się Ślimak, właściciel niewielkiego gospodarstwa i kilku zagonów ziemi, leżących na spadzistej górce nad doliną rzeczki Białki. Wierny swoim zasadom, Prus nie stara się wcale przedstawić Ślimaka lepszym ani mędrszym, niż by nim mógł być chłop polski, osiadły z dala od miasta, zapracowany, nie mający czasu na książkę czy gazetę. O ile wyżej stoją od niego koloniści niemieccy, przybyli z zachodu, jak górują nad nim ukształceniem, przedsiębiorczością, energią. I gdyby ci Niemcy, co zagościli w Dolinę Białki, nie byli jedną z tych wrogich fal, co podmywają nasze wybrzeże, nie czulibyśmy nawet niechęci do nich, tak ujmuje nas ich zmysł porządku, gospodarność, pracowitość. Jak zaś w porównaniu z przybyszami przedstawia się nam Ślimak? Jest to człowiek uczciwy, niegłupi, ale dość zacofany, lękający się zmian w prowadzeniu gospodarstwa, gospodarzy jak gospodarzyli jego ojcowie. Gdy krewny dziedzica podda mu myśl hodowania roślin ogrodowych na sprzedaż, on posądzi go od razu o jakąś podrywkę. Pewnie, rozumuje Ślimak, dwór za dzierżawę łączki będzie chciał sporo i dlatego ten farmazon wmawia w niego, że dziesięciomorgowy grunt to majątek i że przy hodowli warzyw można by z ziemi tej czerpać duże dochody. Od takich Ślimaków roiły się niedawno jeszcze wsie polskie, a i dzisiaj chłop tego pokroju zupełnie nie zniknął. Zasada równości? Wszyscy są obywatelami? Co znowu? Obywatel to dziedzic, a on jest chłop i rozumie, że porządek jakiś musi być na świecie. Gdzie tam jest jakaś równość? Przecie i on, Ślimak, żąda od swego parobka, aby go szanował i na poufałość nie pozwoli. Parobek też wie dobrze, że co innego najmita, co innego gospodarz, a co innego znów sołtys. To taka przepaść jak między Ślimakiem a dziedzicem. Rozumieją to wszyscy, a Ślimakowa nie postawi jadła najmity Maćka obok misy męża i sołtysa, gdy sołtys zagości do ich chaty. Gdzieżby? Maćkowi przewrócić by się mogło w głowie, a sołtys mógłby się słusznie obrazić. Nawet w tej samej izbie Maćkowi jeść nie wypada. Tę kastowość posuniętą do śmieszności, właściwość wsi i miasteczek, pochwycił i uwydatnił Prus doskonale. Maciek najmita jest czymś niesłychanie znikomym wobec Ślimaka, a zwłaszcza wobec sołtysa. A Ślimak i sołtys razem wobec dworu. Ale co innego uczcić jaśnie pana, a co innego ufać mu? Ślimak nie wierzy dworowi z zasady. Podejrzewa każdy krok dziedzica, wszędzie dopatrzy jakiejś zasadzki. Jak można dziedzicowi okazywać cześć, a równocześnie uważać go za uosobienie przewrotności, nad tym się Ślimak nie zastanawia. Natomiast ślepo ufa żonie i na nic bez niej się nie odważy. Jakoś to przez żony, powiada, nieładnie. Nie, żeby ona była mędrsza od niego, owszem, wszelkie plany wychodzą właśnie od Ślimaka, ale gdy działać trzeba, przepadło. Wówczas to już jej głowa, ona musi wszystkiemu zaradzić, a męża przynaglić wprost do zrobienia, czego potrzeba. Pomyślenie, bo Ślimak ma, ale brak mu tego, co nazywamy wolą. Jakby to dobrze było kupić trzecią krowę, jak dobrze wydzierżawić łączkę od dziedzica. Ślimak ciągle o tym myśli, plany układa, rozwija je przed żoną, a ona słucha i milczy. Ale gdy kupno się nadarzy, Ślimak od razu przycichnie, a zabierze głos żona. Ale ten chłop dość zacofany, nieporadny, czasem aż niedołężny, przedstawi nam się od razu w innym świetle, gdy zjawi się Niemiec z talarami pruskimi o kupno gruntu. A właśnie tak się dzieje. W Dolinie Białki chcą osiąść koloniści pruscy, ale trzeba im koniecznie górki Ślimakowej, bo tam mają postawić wiatrak. Z sąsiedztwa Niemców nic sobie Ślimak na razie nie robił, ale rychło poczyna odczuwać jego skutki. W pobliżu budują linię kolejową, zarobki można mieć duże, za furmankę płacą dobrze, bogacą się też Niemcy zajęci przy budowie. Zgłasza się i Ślimak ze swymi końmi, ale odprawia go Fritz Hammer, który tam jest dozorcą, nie chce nawet mówić z nim. Chyba by sprzedał grunt. Ale Ślimak ma w odpowiedzi swoje ni. A potem spada na chłopa nieszczęście. Przyszła burza, spłynęła rzeka, Niemcy wyławiają z wody niesione wezbraną falą drzewo. A co ułowią piękny kawał, poczynają z radości śpiewać. Synek mały Ślimaka, Stasiek, bardzo wrażliwy na śpiew, tak się zasłuchał w melodię potężnie brzmiących głosów, że nie patrząc przed się, poszedł ku tym głosom i wpadł w topiel. Ratunek daremny, dziecko umiera. Bez Niemców zginął, mówi do siebie zrozpaczony ojciec. A potem nadchodzi bieda. Zarobków nie ma, do dworu nikt już nie zawoła, bo dwór sprzedany. Dla bydła brak paszy, bo Niemcy nie odnajmą już łączki kupionej od dziedzica. Trzeba zbyć krowę, za byle co, na rzeź. Niemcy, nie mogąc kupić górki, odsprzedają nabyte łany dworskie okolicznym chłopom polskim i opuszczają Dolinę Białki. Kawał ziemi polskiej ocalał. Kto go uratował? Chłop, jego przywiązanie do zagonu ojcowskiego, jego wytrzymałość, wsparta w chwili zachwiania się przez dzielną kobietę, serdeczną Jagnę. Ślimak gruntu nie sprzedał. I Prus umiał patrzeć dobrze. Fala naporu pruskiego rozbija się i dziś o polskiego chłopa, tylko że dziś Ślimaki w Poznańskiem zwłaszcza stają się coraz bardziej przedsiębiorczymi, gospodarują coraz lepiej, nie tylko nie sprzedają gruntów, ale nabywają je. Kiedyś, gdy ta walka o ziemię, wiarę i język zakończy się, placówka Prusa będzie świadectwem bohaterskich zapasów ludu polskiego z przemocą pruską. Będzie cennym obrazem jednej z chwil tej walki. Ale placówka ma także inną wartość, nie mniej trwałą, jako jedna z najpiękniejszych powieści polskich. Mamy w niej niezrównany obraz wsi polskiej. Mamy w mistrzowski sposób odtworzone życie na wsi i duszę chłopa polskiego, takiego, jakim on był przed 30 laty. Ślimak to postać tak żywa, tak prawdziwa, tak wrażająca się w pamięć, że niewiele podobnych znajdziemy w naszym piśmiennictwie. Placówka jest powieścią chłopską. Dowiadujemy się z niej, jak chłop polski myśli i czuje. Poznajemy go do gruntu. Bez wad on nie jest, ale dobre strony w nim przeważają. Można na nim polegać i trzeba czuć dla niego szacunek. Światła tylko więcej. Nauki chłopom potrzeba, by mogli rolę uprawiać lepiej i mieć z niej większy pożytek. Trzeba im wiązać się w spółki, by łatwiej mogli sobie poradzić i uwolnić od wyzysku. Oto, co jeszcze można z placówki wyczytać. Bo Prus, cokolwiek pisał, pisał prawie zawsze z myślą o pożytku, jaki z jego artykułu czy powieści wypłynie. Niedarmo chwycił za pióro w tych czasach, kiedy wołano, że nawet poezja powinna być użyteczna. Tej zasadzie pozostał też wierny. a że największych korzyści dla sprawy narodowej spodziewano się z oświecenia i z uobywatelnienia ludu, cóż dziwnego, że właśnie chłopem zajął się Prus tak gorąco. Ludwik Włodek. Bolesław Prus. Zarys społeczno-literacki. Warszawa, 1918. Strona 150 do 153. W walce o byt upośledzone są klasy tak zwane niższe. Chociaż stopień upośledzenia zmienia się w miarę postępu cywilizacji, u nas, gdzie ten jest mniejszy, upośledzenie występuje w sposób bardziej jaskrawy, a zwłaszcza występowało za czasów młodości Prusa. W stosunku do ludu wiejskiego nie jest on zresztą bynajmniej chłopomanem. Już w roku 1876 na podstawie statystyki dochodzi do wniosku, że włościanie popsuli się i upadli w ostatnim dziesięcioleciu, o czym świadczy wzrost przestępstw i nieposzanowanie prawa. Nie należałoby jednak wyprowadzać stąd wniosku, że okazali się oni niegodni uwłaszczenia. Włościanin nasz, choć ciemny, ma serce poczciwe, lecz odcięty od stosunków z inteligencją, bałamucony przez jednostki złej woli, łatwo wstępuje na manowce. A stosunek szlachty i chłopów charakteryzuje w sposób następujący. Kiedy między właścicielami większymi pojawiają się tu i owdzie symptomata nowego, a lepszego porządku rzeczy, jednocześnie mnożą się wskazówki rozrostu złego między klasą włościańską. Niewątpliwie polityczne i społeczne położenie tej klasy lepsze jest dziś niż dawniej. Posiadają oni własność i władzę. Mimo to nie osiągają takich korzyści, jakie przy oświacie i dobrym kierunku mogłyby się stać ich udziałem. Dzisiejszy kierunek interesów klasy włościańskiej jest zły i na bezdroża zaprowadzić ją może. Większe zbliżenie się do inteligencji niejedno mogłoby naprawić, lecz między obu tymi warstwami istnieją zapory, niechęć, naturalnie gruntująca się na przeszłości i nierównie gorsze od niej rozdrażnienie sztucznie wywołane przez żywioły, zarówno obce i niechętne jednej, jak i drugiej stronie. Charakterystyka na ogół trafna, tło podmalowane dobrze, trzeba teraz przypatrzyć się, jak na nim wygląda każda z obu warstw z osobna. Barbarzyństwo i ciemnota chłopów wyraźnie uwypuklone są w powieściach Prusa. Taki Wojciech i Szymek, wieś i miasto, albo chłopi na pograniczu, a nawet z Anielki są po prostu strasznymi, realistycznymi obrazami tych wad. Widzimy jej w placówce, mniej jaskrawe, bo rzecz dzieje się wśród chłopów zamożnych i w okolicach względnie kulturalnych, lubelskie. Obóz postępowy niesłusznie wydrwiwał Ślimaka jako ideał chłopa w pojęciu Prusa. Ocena taka była oparta chyba na zupełnym niezrozumieniu jego umysłowości. Jedyną społecznie dodatnią cechą Ślimaka, dzięki której zwycięży Niemców, jest bierność, której Prus nigdy nie apoteozował, raczej przeciwnie. Znajdujemy ją stwierdzoną na tle lenistwa i przewagi wyobraźni w tych scenach, kiedy Ślimak siedzi z fajką bezczynnie, przypatruje się swej ziemi i myśli, co by to można z niej zrobić. Postawić tamę nad białką, wziąć w dzierżawę ten kawał ziemi, inaczej uprawić, inny obrócić na łąkę i tak dalej. Wie wszystko, co zrobić potrzeba, zna się na rzeczy, ale nic nie zrobi, bo będzie z dnia na dzień odkładał. Na te kombinacje ma dosyć rozumu, ale na wykonanie ich brak mu woli, którą zwycięża lenistwo. Kiedy uśmiechają mu się większe zyski z handlu z inżynierami budującymi kolej żelazną, nie umie tego dostatecznie wyzyskać i utrzymać się w walce. Zwyciężają go Żydzi i Niemcy. Właściwie to on nawet ulega w walce o ziemię. Utrzymanie jej w garści jest zasługą żony, Jagny, przedstawicielki w tej rodzinie chłopskiej energii czynnej. Bez niej mąż nic nie zrobi. Ona to na łożu śmiertelnym każe mu przysięgać, że nie sprzeda gruntu Niemcom. W tej Jagnie można do pewnego stopnia upatrywać symbol dzisiejszego stanu naszego społeczeństwa, w którym kobiety mają, niestety, więcej energii niż mężczyźni. Otoczenie Ślimaka również imponuje raczej biernym konserwatyzmem chłopskim, aniżeli jakimikolwiek innymi cechami charakteru. Ale ten konserwatyzm stanowi także wielką wadę społeczną, na przykład przy nieudanych układach o serwituty, które ostatecznie wprowadzają gorszego dla chłopów sąsiada, Niemca zamiast dziedzica Polaka. Motyw ten powtarza się zresztą i w Anielce. Powagi wioskowe, stary grzyb, sołtys grochowski, odznaczają się tylko większą chytrością i zabiegliwością. Starsze pokolenie chłopów łączą pewne cechy dawnej daty, na przykład wrodzonego uszanowania dla osoby dziedzica, w połączeniu z lekceważeniem, co jest zjawiskiem zwykłym i doskonale zaobserwowanym. Tych cech nie ma już w młodym pokoleniu, ani w jędrku ślimaku, ani w młodym grzybie, który zresztą łajdaczy się i kończy jako zwykły złodziej. O tych młodych, buntowniczych chłopakach, dla których już stare powagi nie istnieją, można powiedzieć, że tkwi w nich coś z Bartosza Głowackiego i coś z Shelley, ale raczej z tego ostatniego. Wreszcie śliczny typ upośledzonego fizycznie i społecznie Maćka Owczarza akcentuje bardzo wyraźną różnicę klas między chłopami, zaznaczoną i w jednej z kronik z 1882 roku z powodu zabójstwa popełnionego przez gospodarza na pastuchu, który w karczmie nie chciał ustąpić mu swego miejsca.
Ten audiobook pochodzi z biblioteki internetowej Wolne Lektury. Znajdziesz w niej tysiące darmowych e-booków i audiobooków. Jesteśmy niekomercyjną organizacją pozarządową i działamy dzięki wsparciu darczyńców, takich jak ty. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wspieraj Wolne Lektury stałą comiesięczną kwotą lub wesprzyj nas jednorazowo. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do nowych nagrań.